Pikowa kawiarenka. We wtorek po 21:00. Zaprasza Ewa Dąbska.
Dobry wieczór, witam Państwa serdecznie. Dziś w programie spotkamy się z trzema pisarkami. Niedawno, bo 21 marca w Bydgoszczy, w bibliotece UKW odbyło się spotkanie w cyklu Wrota Wyobraźni, akademickie spotkania z literaturą. I właśnie pisarki, które dziś będą naszymi gośćmi, spotkały się wówczas z czytelnikami swoich nowo wydanych książek. A były to panie Hanna Dikta, Renata Haczko i Wioleta Leśków. Cyrulik. Pani Renata Haczko jest pisarką, dziennikarką, blogerką i copywriterem. Pochodzi z Bolkowa na Dolnym Śląsku. Obecnie mieszka i pracuje w Amsterdamie. Jest autorką powieści Gracze i nowo wydanej, właśnie promowanej książki Aż do dna. Pani Wioletta Leśków-Cyrulik jest polonistką, instruktorką teatrów dziecięcych, koordynatorką kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Jest wielbicielką prozy Jarosława Iwaszkiewicza i poezji Małgorzaty Południak. Mieszka w Jastrzębiu-Zdroju. Jej książka nosi tytuł Sezon zamkniętych serc. I trzecia autorka, pani Hanna Dikta, laureatka kilkudziesięciu konkursów literackich. Swoje teksty publikuje w czasopismach. Jest autorką książki poetyckiej Stop Klatka, pracuje w piekarach jako nauczycielka języka polskiego i historii. Jej książka, właśnie wydana, nosi tytuł We troje. Z tymi trzema pisarkami spotkamy się dzisiaj w Pikowej kawiarence. Rozmawiać będziemy o ich książkach, które właśnie wydały. Pierwsze spotkanie z Renatą Haczko już za kilka minut.
Czy ten pan i pani są w sobie zakochani? Czy ta pani tego pana chce? Ona jest jak prześliczny kwiat.
Renata Haczko. Pochodzę z Dolnego Śląska, dokładnie z Bolkowa, takiej tyci małej miejscowości, która jest dość słynna ze swojego zamku, w którym raz do roku odbywa się Caster Party. Jest to świetna impreza. A że kocham swoją rodzinną miejscowość, zawsze za każdym razem będę ją reklamować. Studiowałam w Katowicach, produkcję filmową, mieszkałam trochę w Warszawie, trochę we Wrocławiu, aż 4 lata temu prowadziłam się do Amsterdamu i mieszkam tam, pracuję, buduję swoje życie. Mój chłopak jest Holendrem, teraz już narzeczony. I tak to w skrócie się moje życie potoczyło.
I od początku pani myślała o pisaniu, czy pisanie przyszło po prostu z czasem? Czym się pani na co dzień zajmuje? Czy właśnie pisaniem?
Pracuję też jako copywriter, bardziej online marketer, ale ciągle jakby z pisaniem i ciągle zajmuję się językiem polskim, bo pracuję dla firmy, która ma też oddział w Polsce. Pisanie było zawsze, jak odkąd nauczyłam się pisać, wiedziałam, że chcę pisać książki. Wcześniej troszeczkę bardziej w szkole podstawowej eksperymentowałam z poezją, w liceum jeszcze poezja, jeszcze bardziej takie krótsze formy, lubiłam bardzo pisać opowiadania, aż w trakcie studiów już wiedziałam, że chcę pisać powieści, które zrealizowałam. Po zakończeniu studiów napisałam pierwszą powieść Gracze i zawsze wiedziałam, że chcę to robić, zawsze to było we mnie. I pracowałam też jako właśnie dziennikarz dla magazynu Gentleman, Business Spectrum, potem też dla Eski, w sumie bardziej jako content manager, więc także też pisałam na ich stronę sk.pl. Więc ciągle to pisanie się przywijało w moim życiu, mimo to, że skończyłam szkołę filmową.
No, szkoła filmowa się nie wyklucza, może się jeszcze przydać.
Prawda? Tak, no intensywnie o tym myślę, żeby skończyć też jeszcze kurs scenariopisarstwa i spróbować rozwijać się pod tym kątem również, bo film ma jak najbardziej według mnie ogromną przyszłość, tak samo jak pisanie książek oczywiście i tak samo powieści można przynosić na ekran i świetnie by było uczestniczyć w tym całym procesie, żeby jeszcze nawet może na bazie swoich książek pisać scenariusze, ale to jednak raz spróbowałam, było to porwanie się z motyką na księżyc, z tego się trzeba nauczyć. Tu jednak w pisaniu można być bardziej i ze swoim stylem, pisać czy to jest pamiętnik, czy to jest proza, czy to jest poezja. Piszesz co chcesz i generalnie możesz sobie sam ubrać formę, a pisanie scenariusza to są zasady, których się trzeba trzymać i koniec. Trzeba wiedzieć jak, bo to jest bardziej materiał, nad którym ma pracować reżyser i aktorzy, a nie, że to ma być świetna poezja, czy proza, którą można czytać, więc to jakby mój plan na przyszłość.
Plan na przyszłość, a teraz mamy książkę Aż do dna, którą pani tu w Bydgoszczy promuje. No i mamy kobiecą bohaterkę, bardzo młodą, Roxy, ma lat 19, związuje się z mężczyzną dużo od siebie starszym. I to jest właśnie główny temat, któremu pani chciała poświęcić książkę. Skąd przyszedł pomysł na taką właśnie historię? Czy bierze pani wiele z życia, z zasłyszanych historii, może z jakichś własnych doświadczeń, bliskich osób, koleżanek, znajdują się oni w pani książkach i tak się tutaj też stało, czy nie?
Tak się w sumie generalnie wydaje mi się, że w każdej mojej książce, we wszystkim, co napiszę, ale to czasami jest jedno zdarzenie w autobusie, zasłyszana historia od znajomych i czasami uruchamia cały proces i wyobraźni i buduje wokół tego całą historię. Generalnie jest tak, że jest wszystkiego po trochu. Bardzo często inspiruje się życiem, właśnie czy swoim, czy znajomymi, ale z jednego spojrzenia potrafi od razu w swojej głowie zbudować całą sytuację, co by było gdyby i zaczynam wtedy myśleć i tak to generalnie się toczy w moim przypadku. I rzeczywiście jest tak, że jedną z historii, która jest bardzo ważna w książce, jest spotkanie Roxy z Donem i ich toksyczna relacja, ale jakby ona jest też częścią pewnej większej historii, tego jak upadamy, jak możemy upaść na samo dno, jak się z niego podnieść, ale tak samo jest, tytuł może być dość taki dwuznaczny, ponieważ też jest DNA i to też jest w książce. Jakby te dwa znaczenia się splatają ze sobą i przedstawiają całą historię Roxy, która nie jest tak oczywista i jednoznaczna od początku do końca.
Czy w ogóle uczucia, miłość, to jest najważniejszy temat w pani książkach? Bo no, to jest piękny temat, wielu czerpie z tego tematu, ale nie zawsze o tym myślimy. Czy pani właśnie tak myśli?
Bardziej bym powiedziała, że to jest o miłości, jak się uczymy miłości do samego siebie, akceptacji samego siebie, niż do miłości do innych. Że wpierw musimy pokochać siebie, a wtedy nasze serce będzie otwarte na to, żeby kochać innych ludzi. Bardziej bym powiedziała, że to idzie w tą stronę. To jest naprawdę książka o tym, że mamy lat 19, żyjemy w troszeczkę innych czasach. To, co się teraz dzieje, jakie wzorce nam zostają podane przez media. Jesteśmy po prostu, wydaje mi się, że młodzież, mówię, że taka młoda też do końca nie jestem, ale no, ludzie są zagubieni, ci młodzi ludzie i czasami po prostu szukają złych wzorców i nie kochają się, bo tamto zresztą każdy z nas ma kompleksy, ale wydaje mi się, że to, co właśnie powinna uczyć książka, to, żeby kochać samego siebie i gdzieś tam szukać tej drogi do tego. A drogę, którą wybrała moja bohaterka, była prawdopodobnie jedną z najgorszych, chociaż ona sobie wmawiała, że wszystko jest super.
Pisze pani po polsku, ale czy myśli pani o tym, żeby pisać po angielsku na przykład?
Przynajmniej przez najbliższych parę lat nie podjęłabym się. Generalnie tak, na co dzień ciągle używam języka angielskiego i uważam, że mój angielski jest dość dobry, ale nie podjęłabym się, żeby napisać powieść w swoim nieojczystym języku. Język polski kocham. Jeżeli bym chciała pójść na inne rynki zagraniczne, byłoby to cudownym spełnieniem marzeń. Są też ludzie, którzy mają talenty i są dwujęzyczni. Podejrzewam, że oni by zrobili lepszą pracę niż ja.
Ale nie wyklucza pani tego.
No, oczywiście, że nie. Byłoby wspaniale, gdyby w Holandii czy w Wielkiej Brytanii moje książki leżały na półkach i były po angielsku czy holendersku. Było to tyle też cudownie, że mój partner jest Holendrem, jego rodzina to są Holendrzy i mogliby wreszcie przeczytać. Nie wiem, czy do końca by się im spodobało, ale jakby przeczytali, to bym naprawdę była szczęśliwa, że też mogą być zaangażowani w tą część mojego życia. Oczywiście mnie wspierają, kibicują, no ale nie potrafią zrozumieć. Jednak język polski jest trudny, więc ciężko by było im się nauczyć, żeby przeczytać.
No właśnie, czy język polski jest dobrym językiem do pisania o uczuciach? Niektórzy mówią, że nie za bardzo, że inne języki są w tym akurat temacie bogatsze.
Nie zgodziłabym się. Nie, naprawdę. Według mnie z moich obserwacji na przykład język angielski jest wspaniałym językiem dla copywriterów, to jest wspaniały język sloganów. Można naprawdę w trzech słowach zawrzeć całe zdanie. Język polski jednak wymaga opisów i to według mnie właśnie pokazuje naszą emocjonalność. To, że jesteśmy żywiołowi i lubimy wyrażać się na milion sposobów, więc nie jest tak oczywiste i uważam, że jak najbardziej język polski jest pięknym językiem, który jest językiem miłości. Mickiewicz pokazał słowacki. A nie są to krótkie dzieła.
Z czym na początku miała pani największy problem? Z tworzeniem dialogów, z opisem uczuć, z portretami psychologicznymi postaci, z czym?
W tej książce no niestety nie ma dialogów, jednak jest to pamiętnik i wcześniejsza powieść miała dialogi. W dialogach właśnie też z jednej strony myślę, że kurs scenariopisarstwa też bardzo mi pomoże pisać właśnie dialogi, bo uważam to za swoją piętę achillesową, przynajmniej za swój słabszy punkt. Bardzo lubię opisy, ale też bardziej świata wewnętrznego bohaterów niż świata na zewnątrz. Nie spędzam dużo czasu na to, żeby opisać, że Mercedes miał kolor zielony, tam jest samochód, jest marka, ale kolor już... Bardziej interesuje mnie to, co się dzieje wewnątrz ludzi. Tak, bo to samo było z graczami, to samo jest z tej powieści i to samo chcę być następne. I to, co jakby czyni nas ludźmi tak naprawdę. To jest ten cały świat wewnętrzny, który po prostu jest wspaniałym etapem budowania go i wczuwania się w tą postać. Prawie niemal jak aktor uczy się do roli i tak totalnie się w niego zatracić, to najbardziej lubię. I z tym nie mam problemów, tak mi się wydaje. Z opisami mogę, a nad dialogami muszę zdecydowanie bardziej popracować.
Czym pani się jeszcze interesuje poza pisaniem, poza filmem?
Modą. To są takie w sumie trzy koniki mojego życia. Też troszeczkę pracowałam w modzie, jak na początku się przychodziłam do Amsterdamu, więc film zawsze był moją miłością, ale okazało się, że robienie filmów, a oglądanie to są dwie różne sprawy, więc trochę było ciężko, jak zaczęłam pracować na planie filmowym i stwierdziłam, że to nie dla mnie. Pisanie oczywiście i moda. I czasami wydaje mi się, że nie ma problemu gdzieś tam połączyć je wszystkie w jakimś filmie o modzie, do którego napiszę scenariusz.
Lubi pani spotkania z publicznością, z czytelnikami?
Tak, zazwyczaj jest świetna energia, można naprawdę skonfrontować to, co ludzie myślą. To jest czasami niesamowite, co ludzie potrafią znaleźć w twoich książkach, albo to tak naprawdę ich denerwuje, co by w skandzie wyrzucili, to są emocje, to jest niesamowita energia. Wspaniale, że ludzie się angażują, że chcą rozmawiać z tobą, że czytają twoje książki. To jest niesamowite, no, fantastycznie jest coś takiego przeżyć, zobaczyć to na własne oczy, usłyszeć na własne uszy.
Do powodzenia. Kolejna książka już w drodze, że tak powiem?
Tak, w drodze. Zobaczymy. Będzie zdecydowanie inna, bo jednak i gracze, i Aż do dna są powieściami erotycznymi. To nie będzie erotyczna powieść, więc zobaczymy.
Gościem Pikowej Kawiarenki była pani Renata Haczko, autorka książki Aż do dna. Za chwilę spotkanie z Violettą Leśków-Cyrulik.
Później mniej zostanie, dlatego nie. dlaczego im więcej ciebie, tym mniej? Czy nie wiesz, że ja nawet kiedy jesteś tak blisko mnie, tęsknię już za tobą. A kiedy śpisz, otulam cię cudowną dłoń i kołdrą i niosę przez
Nazywam się Wioleta Cyrulik, jestem nauczycielką języka polskiego, trochę bibliotekarką, a ostatnio napisałam powieść, która została wydana w wydawnictwie Zysk i Spółka. Sezon zamkniętych serc.
O sezonie zamkniętych serc za chwilę powiemy, ale pani też zajmuje się teatrem. Pracuje z teatrami dziecięcymi, tak, jak wyczytałam w pani biografii. No i jest też pani, co przepiękne, koordynatorką kampanii Cała Polska czyta dzieciom, tak, czyli wierzy pani w literaturę i jej moc.
Zdecydowanie. Już od 13 lat koordynuję w swoim mieście kampanię Cała Polska czyta dzieciom. Współpracuję z władzami samorządowymi.
W swoim mieście, to powiedzmy, jakie to jest miasto.
Jastrzębie-Zdrój, blisko granicy czeskiej, blisko Cieszyna, południe Polski.
Myśli pani, że czytanie książek ma przyszłość?
Zdecydowanie. Przede wszystkim już po tylu latach, po 13 latach współpracy i z rodzicami, i z władzami, i z mediami moimi lokalnymi, mam odzew, mam informację zwrotną, ponieważ te pierwsze dzieci, którym czytało się tak już naprawdę intensywnie i w szkole, i namawiało się rodziców do czytania im w domu, to już są w zasadzie dorośli ludzie i oni w tej chwili, wchodząc w to dorosłe życie, znają wartość książki. Ja nie wiem, czy rzeczywiście czytają intensywnie, czy nie. Natomiast jak gdyby na pewno wstydziliby się przyznać do nieczytania, a niektórzy się nie wstydzą przyznać do tego, że nie czytają.
Niektórzy mówią, że książka w ogóle nie ma przyszłości już dzisiaj.
Bywają i tacy. Natomiast na pewno nie ma wśród nich uczniów mojej szkoły, czy też tych, których rodzice uwierzyli nam, promującym głośne czytanie dzieciom.
A co się takiego wydarzyło, że pani postanowiła napisać książkę? To były już jakieś myśli wcześniej, pomysły?
Ja od zawsze pisałam, natomiast nigdy nie myślałam o tym, żeby wydać. Różne opowiadania jeszcze w wczesnej podstawówce. Były takie zeszyty, które krążyły po klasie. Czytało się opowiadania przypisywane ręcznie długopisem. Ja to pisałam, ale anonimowo, nikt nie wiedział, czy to jest. I zauważyłam, że to się cieszy dużym powodzeniem. To, co ja napisałam, gdzieś wypracowania musiałam, nie wiem, przypisywać na tablicy, Tak, ponieważ nauczyciele uważali, że to są takie wzorcowe, które klasa musi przeczytać, a więc ja ich pisałam na tablicy, moi koledzy musieli je niestety przepisywać, popularności mi to nie przysparzało, no ale tak było. Natomiast ta powieść powstała w momencie, gdy zaczęło przychodzić takie wypalenie zawodowe, ponieważ ja kilkanaście lat bardzo intensywnie pracowałam i jako instruktorka teatrów, i jako nauczycielka wychowawczyni, a także jako koordynatorka, wolontariuszka kampanii Cała Polska czyta dzieciom. Przyszło wypalenie, przyszło straszne zmęczenie, taka odskocznia to była dla mnie, że dzieci troszeczkę podrosły, były w szkole. Ja miałam godzinę czasu wolnego, 2 godziny czasu wolnego, kiedy rodziny nie było w domu. Siadałam i pisałam zupełnie bez myśli o tym, żeby wydać. Wyłącznie dla siebie. Przyszła ta chwila, ale dopiero po 5 latach.
Proszę troszeczkę opowiedzieć o tej książce, kto jest jej bohaterem i dlaczego właśnie tak pani postanowiła opisać historię.
Bohaterem tej książki, powiedziałabym, jest niezdolność do miłości, pomylenie miłości z odpowiedzialnością, z poczuciem przyzwoitości. Niezdolność do poradzenia sobie z traumą. To wszystko zostało przeobleczone, no nie powiem, że w kształt romansu, natomiast generalnie ja lubię szczęśliwe zakończenia. Dlatego
wszyscy je lubimy.
Szczęśliwe, ale realne. Dlatego tam nie ma bohatera idealnego, nie ma takiego bohatera, z którym można się do końca utożsamić i odpłynąć w jakąś bajkową krainę. To jest czasami nawet bolesne, ponieważ widać wady. Ale nie ma ludzi idealnych. Mi zależało na tym, żeby nie było nieprawdy. Nie wiem, jak czytelnicy to odbiorą, natomiast no, ta książka jest ze mnie.
Ta książka jest ze mnie. Czy to tylko symboliczne pani przeżycia, czy też rzeczywiście to, co panią otacza, to, co pani słyszy, kontaktując się z ludźmi, też to wszystko umieszcza pani w książce jakoś, to jest pomocne? Czy to jest totalnie wyjęte z wyobraźni?
W warstwie fabularnej jest to wyjęte z wyobraźni, natomiast powiem tak, emocje, które opisałam, towarzyszące bohaterom, czy refleksje, które tam narrator snuje, to są moje, ale na bazie moich doświadczeń także i zawodowych. Kilkanaście lat pracy z ludźmi, nie tylko z dziećmi w szkole, ale także i z ich rodzicami, bo jednak jako wychowawca ma się duży kontakt z rodzicami, pozwala na pewne refleksje, na pewne przemyślenia, no i myślę, że też na pewnego rodzaju dojrzałość. Starałam się, żeby nie było za bardzo infantylnie, żeby nie było zbyt pesymistycznie, ale też nie infantylnie, żeby nie było czegoś takiego, co spowoduje, że czytelnik nie uwierzy.
Pani parę swoich bohaterów umieszcza w Islandii i tam ma się coś zmienić, ma się coś zdarzyć, ma się coś naprawić, polepszyć?
Takie jest założenie i w zasadzie to się dzieje, natomiast nie tak od razu, nie w taki oczywisty sposób i nie do końca tak, jak mógłby się czytelnik spodziewać, zaczynając lekturę.
Chce pani trochę pograć z czytelnikiem, żeby powędrował razem z bohaterami po ich światach wewnętrznych, po ich traumach różnych, po ich bolesnych przeżyciach, które też mają wpływ na to, czy będzie dobrze, czy nie będzie dobrze.
Generalnie tam jest dobrze, ale powód tego, że jest dobrze, jest inny niż można by się było spodziewać. Bohaterowie odkrywają pewne rzeczy o sobie, okupiono to jest wyrzutami sumienia, różnymi lękami, ale generalnie okazuje się, że nie ma szczęścia, zwłaszcza gdy nie ma się już 18 lat, tylko jest się już po 30, ma się pewne doświadczenia i jest się w pewien sposób dojrzałym. Nie ma takiego szczęścia w różowych okularach.
Jak pani pisze? Mówiła pani na początku o tym, że w szkole to w zeszytach i tak dalej. Dziś już pewnie komputer. Natomiast czy to są takie momenty natchnienia, czy tak jak pani powiedziała, wolnego czasu po prostu, jak są godziny, to się siada i pisze?
Obecnie jest trudno o ten wolny czas, dlatego że mam małe dziecko i dwoje starszych. Dodatkowo pracuję na zlecenia, natomiast w okresie, kiedy pisałam sezon, to był rzeczywiście wolny czas, kiedy rodziny nie było w domu. Nie było tego czasu dużo, no i też nie jest tak, że się siada do pisania z myślą, oto teraz napiszę 3 strony i to od razu idzie, tylko trzeba wejść w klimat, trzeba wejść w świat bohaterów, trzeba się w nim zagłębić. No i godzina, dwie, minimum na to potrzeba, żeby zacząć pisać. Gdy czas jest krótszy, no to tego się już nie da zrobić. Zostaje się często w takim momencie, już bym napisała zdanie, dwa, ale muszę kończyć. Kończy mi się czas, nie mam tego. Natomiast jeśli chodzi o samą technikę, no to książka została napisana długopisem i to w sposób taki, że nikt o niej nie wiedział, nawet rodzina. To był mój azyl. Napisałam w którymś momencie na blogu, że siadałam i odpływałam w zaświaty. Dosłownie tak było. Kilka razy zdarzyło mi się spóźnić do pracy. Z tego powodu, że nie potrafiłam odejść od pisania. Tak mi się świetnie zaczęło pisać, a tutaj trzeba było odkładać i iść do pracy. No to takie trudne.
Jak pani wypuściła już w świat swoją książkę, to jakie to były przeżycia?
Trudne. Trudne, dlatego że to nie była książka pisana po to, żeby ją publikować, przynajmniej nie takie było założenie. Natomiast później, kiedy okazało się, że postawiłam ostatnią kropkę i że jest fabuła, jest początek, środek, koniec, są bohaterowie, jest konstrukcja konkretna, przyszła myśl, a może by tak przepisać na komputerze i rozesłać. No to trwało kolejny rok, potem poprawki i tak dalej. W sumie, zanim doszło do publikacji, to minęło prawie 7 lat.
Spotyka się pani z czytelnikami? Często takie spotkania się odbywają?
Książka jest na rynku od miesiąca. Jeszcze nie często to w Bydgoszczy, to będzie tak naprawdę trzecie spotkanie autorskie.
Jakie emocje pani towarzyszą przed tym spotkaniem?
Jestem zestresowana i mam tremę. Ale to jest przyjemna trema, przyjemny stres, taki dający taką pozytywną energię, adrenalinę. Natomiast, no nie powiem, trema jest, bo to jest zawsze kontakt z żywym czytelnikiem, z żywym odbiorcą. No i teraz trzeba się wypowiedzieć. To już nie jest zaciszny fotel, laptop na kolanach, intymny klimat własnego pokoju, tylko tutaj już trzeba się inaczej znaleźć.
To życzę powodzenia i na pewno tych spotkań będzie więcej, więc trzeba ten chrzest bojowy przejść.
Dziękuję, no przyda się. Dziękuję serdecznie.
Dziękuję. Gościem Pikowej Kawiarenki była pani Wioletta Cyrulik, autorka książki Sezon zamkniętych serc. Już za chwilę kolejny gość, czyli pani Hanna Dikta.
Naga stoję dziś przed tobą. Pragnę, by usłyszał słowa, których nawet gdybym chciała, już nie umiem wstrzymać. Nie zawijaj tej miłości, proszę. Zabijaj.
Nazywam się Hanna Dikta, mieszkam w Piekarach Śląskich. Jestem mamą trójki dzieci, nauczycielką w tej chwili na urlopie wychowawczym i autorką powieści We troje.
Nauczycielką polskiego i historii.
Nauczycielką polskiego i historii, tak.
We troje to jest pani debiut?
Debiut prozatorski, bo mam już na koncie tomik poetycki Stop klatka.
Co panią skłoniło do napisania książki? O to pytam wszystkie panie, no bo przyjść musi taki moment, kiedy z pozycji czytelnika, polonista ma to do siebie, że czyta bardzo wiele, chce przejść na pozycję piszącego. Ta świadomość języka, którą się posiądzie przez tyle lat i studiów i pracy, no niestety nie jest chyba ułatwiająca, tylko utrudniająca, bo chcemy napisać coś dobrze, poprawnie i mamy pewną wiedzę literacką. Czy to pani pomagało, czy przeszkadzało?
Trudno mi powiedzieć, znaczy chyba ani nie pomagało, ani nie przeszkadzało. Ostatnio ktoś powiedział, skoro jesteś polonistką, to pewnie wiesz, jak napisać świetną książkę, więc to oczywiście tak nie działa, bo studia polonistyczne to nie warsztaty literackie. Także w tym kierunku to nie idzie, natomiast nie sądzę też, żeby mi to jakoś specjalnie przeszkadzało. A pisząc powieść, chyba realizuję marzenie z dzieciństwa, bo zawsze chciałam być pisarką. Jako kilkunastoletnia dziewczynka pisałam już swoje powieści, nawet je jeszcze czytuję czasem.
Podobają się?
No ciekawe. Ciekawe oczywiście jak na... Znaczy jestem zaskoczona, że w tym wieku pisałam coś takiego już.
Dawała pani komuś do przeczytania te pierwsze rzeczy, które powstawały w wieku ilu lat?
No może 12, 13. Nie dawałam nikomu do przeczytania. Nie. Gdzieś tam sobie pisałam cichacze.
Tę książkę, którą pani postanowiła napisać We troje, to już musiała pani dać do przeczytania, zanim powstała książka, zanim została wydana. I jakie były pierwsze opinie? Komu pani najpierw pokazała ten, nie wiem, rękopis, maszynopis, czy też wydruk z komputera? Bo poprzednia pani mi powiedziała, że napisała książkę długopisem. Dopiero potem przepisała.
No nie, u mnie to był wydruk z komputera i dałam takiej bliskiej koleżance, która też pisała w tym samym czasie swoją powieść i wymieniałyśmy się po prostu tymi powieściami. Nawzajem krytykowałyśmy różne rzeczy, chwaliłyśmy. Było to bardzo takie motywujące dla nas obydwu. I pokazałam też mężowi, ale mężowi tylko pierwsze rozdziały. Później całość przeczytał dopiero już jako książkę.
Wcześniej pani już miała jakiś kontrakt z wydawnictwem, że będzie ta książka, czy dopiero jak pani postawiła ostatnią kropkę, to postanowiła poszukać, kto to wyda?
Dopiero jak postawiłam ostatnią kropkę, to dopiero wtedy zaczęłam wysyłać książkę do wydawnictw. Była taka sytuacja, że już wędrowała do mnie umowa z innego wydawnictwa, kiedy odezwał się Zysk. No i tak zdecydowałam się na Zysk, także kilka odpowiedzi było pozytywnych.
No to dobra wiadomość, bo czasami myślimy, że napisaliśmy coś dobrego, a tu się okazuje, że marudzą i mówią, że to trzeba poprawiać. A czasami ta myśl, że jest nie najlepiej, zostaje potem rozwiana i się okazuje, że napisaliśmy coś dobrego. Nie musiała pani dużo poprawiać?
Zupełnie niedużo. Zupełnie niedużo. Nawet byłam zaskoczona. Myślałam, że redaktor to będzie tam kreślił, wyrzucał całe akapity, a to raczej ja później byłam coraz to bardziej krytyczna, kiedy poprawiałam książkę. Właśnie ja później chciałam wyrzucać akapity, nawet już na etapie składu. Na szczęście pani redaktor się nie zgodziła na jakieś bardzo duże już później zmiany i chyba dobrze.
Pani bohaterka Agata jedzie do chorej siostry, no i tam się zaczyna historia. Wiele nie chcemy zdradzać, żeby państwo mieli przyjemność czytania, ale mamy tytuł We troje. Musi paść decyzja, czy własne życie i własne szczęście jest ważniejsze od tego, co dzieje się na zewnątrz. Decydując się na temat, o którym pani będzie pisać, co było tym takim właśnie ostatnim pomysłem? O czym to będzie i dlaczego taka historia? Czy ta historia ma jakiś związek z rzeczywistością, czy zupełnie nie?
To znaczy ta historia trójkąta, takiego swoistego, nie ma związku z rzeczywistością, natomiast jest w tej książce sporo mojej biografii, w retrospekcjach, to znaczy tam, bo tam poza wątkiem romansowym jest jeszcze wątek choroby, nieprzeżytej żałoby, więc to są rzeczy, których jakoś tam dotknęłam, doświadczyłam.
A pomysły na postaci, skąd się wzięły?
Myślę, że obie postaci kobiece, Agata i Joanna, to są siostry, które bardzo się od siebie różnią, obie obdarzyłam jakimiś swoimi cechami, więc pomysł na postaci jakby jest ze mnie. Natomiast męskie postaci są wymyślone, chociaż jest bohater Piotr, szwagier właśnie głównej bohaterki Agaty, jest informatykiem jak mój mąż, więc mogę powiedzieć, że troszeczkę ściągnęłam z męża.
Czy to jest, jak to się nieraz mówi, literatura dla kobiet, czy nie lubi pani takiego określenia w ogóle?
Znaczy ja myślę, że piszę głównie dla kobiet, natomiast mężczyźni, którzy czytali tę książkę, trochę się oburzają, że nazywana jest ona literaturą dla kobiet. Gdzieś jeszcze odnajdują to drugie dno, które niekoniecznie jest właśnie jakimś romansem. dla pań.
Są tacy, którzy uważają, że jest literatura dla kobiet, a niektórzy mówią, że nie ma czegoś takiego, że po prostu kobieta pisze książkę. Mało tego, nieraz mężczyźni o wiele lepiej piszą o uczuciach niż kobiety i o takich historiach damsko-męskich, prawda? Wiemy to z historii literatury. Tak więc ten podział rzeczywiście może być nie powinien. Ale jednak ta wrażliwość kobieca i takie analityczne myślenie jest, no bo po prostu jesteśmy inne niż mężczyźni.
Dokładnie tak. Znaczy oczywiście, myślę, że moimi czytelnikami są kobiety.
Jak już pani napisała swoją książkę, to jeszcze raz ją w całości przeczytała i co wtedy pomyślała? Muszę coś zmienić, jest dobrze?
Po napisaniu, po postawieniu ostatniej kropki przeczytałam moją książkę jeszcze z 10 razy co najmniej. Znaczy właściwie 10 razy ją drukowałam, nanosiłam drobne poprawki, znowu wprowadzałam do komputera i znowu drukowałam, także ten proces był bardzo długi. No miałam wrażenie, że już jest okej, okay, że jak już zaczęłam wysyłać do wydawnictw, to wydawało mi się, że jest dobrze.
Pierwsza książka jest, spotyka się pani z czytelnikami. Jakie najczęściej zadają pytania?
Pytania często są takie, jak ja to robię, że przy trójce dzieci piszę książki, więc tego typu. Natomiast zadziwiające było pytanie na przykład ostatnio, czy jestem wierząca, bo moja bohaterka jest niewierząca, więc musiałam się spowiadać z tego typu spraw.
No a jak to jest, że ma pani troje dzieci i pisze pani książki?
Wykorzystywałam ten czas, kiedy dziewczynki, starsze córki, 9 i 10-letnia były w szkole, a synek 2-letni miał przedpołudniową właściwie drzemkę, więc zawsze codziennie siadałam na te 2 godziny i pisałam, chociaż czasem wolałabym, nie wiem, poczytać coś, to jednak siadałam i pisałam. Myślę, że tylko w taki sposób można dość szybko coś napisać.
A pisanie jest pani potrzebne? To jest coś, bez czego już teraz nie może pani żyć?
Oczywiście, że tak. Jest rodzina gdzieś tam bardzo wysoko, potem długo, długo nic i później jest pisanie. Jest dla mnie bardzo ważne.
Jest jakiś taki też terapeutyczny element, czy nie?
Znaczy być może ta pierwsza książka jest troszeczkę taką książką terapeutyczną, bo poruszam problemy, które gdzieś tam znam. Natomiast już pisząc teraz kolejną, już nie traktuję tej kolejnej jako terapii.
A co to będzie?
No też historia kobiety. Poza głównym wątkiem, którego nie chcę zdradzać, będzie to historia przyjaźni 2 kobiet. Myślę, że ciekawy wątek.
A tytuł już jest?
Nie, właśnie z tytułem. Zawsze mam największy problem, więc pewnie będzie problem i tym razem.
Sądząc po pierwszym, to lubi pani krótkie tytuły.
No tak, z tym, że tych propozycji tytułów moich było bardzo dużo. Ale raczej tak, raczej konkretne tytuły. No, mój tomik też nosi krótki tytuł Stop klatka, więc niespecjalnie lubię się rozwodzić, tworząc tytuły.
A jakie wiersze pani pisze? To są wiersze klasyczne, czy białe, czy literatura prozatorska jest rozwinięciem wierszy?
Chyba tak jest, że literatura prozatorska jest rozwinięciem wierszy, bo to są wiersze białe, takie powiedziałabym małe historie. I ktoś mi kiedyś powiedział, że piszę wiersze troszeczkę jak prozę i może zajęłabym się prozą. I tak właśnie zaczęłam pisać opowiadania, no a później właśnie powieść.
Za chwilę rozpocznie się spotkanie z czytelnikami. Co pani czuje przed takim spotkaniem? Czego oczekuje?
No czuję na pewno stres, ale cieszę się również. Jestem ciekawa, kto na takie spotkanie przyjdzie. Jestem ciekawa pytań. Jest to przyjemne doświadczenie.
Daleko pani jechała tu do Bydgoszczy, żeby się spotkać z czytelnikami? Takie podróże będą częstsze.
Troszeczkę już podróżowałam w związku z moją poezją, kiedy brałam udziały w różnych konkursach, jeździłam na warsztaty, także teraz i tak tych wyjazdów nie jest zbyt wiele, ale lubię to też bardzo.
Dziękuję za to spotkanie, no i czekamy na kolejną pani książkę.
Dziękuję serdecznie.
O pracy pisarskiej i o swojej książce We Troje opowiadała w Pikowej Kawiarence pani Hanna Dikta.
Rośniesz jak młody bóg na moich ramionach, jak drzewo, którego nikt nie pokona. Dałam ci wolę istnienia, dałam ci siłę tworzenia. Nowy nieznany szlak nad twoją głową. Może jest tylko snem, a może koroną. Zostań więc Bogiem i drzewem. teraz serca mam dwa. Smutki dwa. Miłość po kres. I radość do łez. Wieczory długie i złe. Krótkie dnie. Więc cały mnie częściej. Twój pędzi wiatr, uwieść mnie z dołu. Tulił jak cenny skarb w swoich ramionach. Dałam mu wolę istnienia. Dałam mu siłę tworzenia.
W Pikowej Kawiarence spotkali Państwo trzy pisarki. Panią Hannę Dikte, panią Renatę Haczko i panią Violettę Leśków-Cyrulik. Trzy książki warte polecenia to We troje Hanny Dikty, Aż do dna Renaty Haczko i Sezon zamkniętych serc Violetty Leśków-Cyrulik. Polecam Państwu lekturę tych nowo wydanych książek i dziękuję już za wizytę w studiu trzem pisarkom, z którymi Państwo dziś się spotkali. W Pikowej Kawiarence to już wszystko. Na kolejny program zapraszam za tydzień. Ewa Dąbska, do usłyszenia.
Już nie mów nic, na próżno tłumaczyłbyś. Już rób co chcesz, nie ściągaj tak brwi. Przebaczasz mi? Nie, już nie przebaczyłbyś. Za dużo już wiesz, a zresztą za późno. Tylko ty, nikt inny nie był tak potrzebny. Kochany, złoty, cudny, srebrny, nikt tylko. tylko ty. Nikt, tylko ty. Nikt inny mi przez pół godziny. Już potem nie był tak jedyny jak ty, tylko ty. Po tobie potem znałam wielu. Zgorszenie widzę w oczach twych. Ach, widzisz, drogi przyjacielu, wciąż szukałam ciebie w nich na próżno. Nikt, tylko ty. Gdybyś wtedy wrócić zechciał, bo mogłeś wrócić, aleś nie chciał. Jak nikt, tylko ty. A widzisz, dziś inna już sprawa jest. Na próżno rób złe oczy sprzed lat. Już tamto grób, na grobie już trawa jest. A w trawie jak kwiat, półsmutna piosenka. Nikt, tylko ty. Tę piosenkę zawsze ci śpiewałam. Mój Boże, jak ja cię kochałam. Nikt, tylko ty. Nikt, tylko ty. Ty przecież byłeś dla mnie wszystko. Bóg był daleko, tyś był blisko. Jak nikt, tylko ty. A potem przyszło życie zwykłe i swą robótkę zrobił czas. Wspomnienie coraz bardziej nikłe, jak książka przeczytana zapomniana. Nikt, tylko ty. Ty jeden tylko i nikt inny. I czas jest tylko temu winny.